Dzień piąty. Świątynia. Łaskawa miłość. Kiedy Ellen White była nastolatką, miała zadziwiający sen o ogromnej świątyni. Napisała. Widziałam świątynię, w której gromadziło się wielu ludzi. Jedynie ci, którzy się w niej schronili, zostaną zbawieni, kiedy zakończy się czas. W śnie czuła naglącą potrzebę, aby schronić się w tej budowli, ale bała się, że zostanie wyśmiana przez szyderczy tłum. Skrępowana i przestraszona, powoli skierowała swoje kroki w jej stronę. Przy wejściu od razu zauważyła, że budynek został zaprojektowany w niezwykły sposób. Wchodząc do budynku, zauważyłam, że ta ogromna świątynia wspierała się na jednym wielkim filarze. Ciekawe, potężny budynek, który wspiera się na jednym wielkim filarze. Kiedy Ellen zastanawiała się, co to oznacza, zauważyła coś jeszcze. Do filaru przywiązany był baranek. Cały pokaleczony i krwawiący. My, którzy byliśmy tam obecni, mieliśmy świadomość, że baranek ten został zraniony i starty z naszego powodu. Teraz dostrzegamy sens tej wizji. Bóg objawił młodej Ellen White, że cała świątynia prawdy, którą pokazał adwentystom, opiera się na jednym wielkim filarze, a jest nim Krzyż Chrystusa. Aby prawidłowo zrozumieć tę teologiczną strukturę, należy skoncentrować się na krzyżu. Musimy jasno i wyraźnie wskazywać na Jezusa jako prawdziwe sedno każdej nauki. Odnosząc się do symbolu filaru, Ellen White napisała później, że krzyż jest centralnym filarem, na którym spoczywa nadzwyczajna i wieczna chwała przeznaczona dla tych, którzy przyjmą krzyż. Pod i dookoła krzyża Chrystusa, nieśmiertelnego filaru, już nigdy nie powstanie grzech, ani nie będzie panował żaden błąd. Przy innej okazji napisała jeszcze mocniejsze słowa. Istnieje jedna zasadnicza prawda, która powinna kierować każdym badającym pismo umysłem – Chrystus. I to ukrzyżowany. Każda inna prawda zostaje napełniona wpływem i mocą wynikającą z jej związku z tym tematem. Ellen White jasno, zdecydowanie i gorliwie podkreślała konieczność patrzenia na każdą prawdę przez pryzmat światła padającego z Golgoty. Krzyż Chrystusa, na którym Jezus cierpiał i umarł w doskonałej miłości do ludzkości, stanowi centralny filar, na którym wspiera się cały obiekt doktrynalnej prawdy. Jeżeli sprowadzamy prawdę do listy zagadnień, o których się dyskutuje i których należy dowieść, odzieramy ją z jej zbawczej mocy. Gdy jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że każda nauka jest oknem na Bożą miłość, zaczyna ona błyszczeć swoim prawdziwym pięknem i działać z realną mocą. Po tym krótkim wprowadzeniu jesteśmy gotowi do badania nauki, którą zazwyczaj nazywamy świątynią. Droga przed nami. Gdy król Dawid patrzył na świątynię, widział drogę. W psalmie 77 powiedział: Twoja droga, o Boże, jest w świątyni. To niesamowite i potężne spostrzeżenie, więc przyjrzyjmy mu się dokładniej. W oryginale zostało użyte słowo derek, oznaczające drogę lub podróż. Jego znaczenie wiąże się z ideą podróżowania w wyznaczonym celu, poruszania się z jednego miejsca do drugiego. Powstaje więc dosyć oczywiste pytanie – skąd i dokąd? Jeśli przyjrzymy się podstawowemu układowi świątyni, z całą pewnością dostrzeżemy w niej ścieżkę. Udajmy się na szybką wycieczkę, żeby przygotować się do podróży, a potem przejdziemy do szczegółów. Na początku widzimy obóz izraelski. Tutaj ludzie żyją w namiotach otaczających świątynię, bo trzy plemiona z każdej strony – północy, południa, wschodu i zachodu, a ona sama znajduje się w centrum obozu. Bóg powiedział do Mojżesza – i wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Każdy może zobaczyć ją z oddali, tak jakby ze swojego podwórka. Znajduje się ona dosłownie pośród nich. Chodzi tutaj jednak nie tylko o sam budynek. W świątyni mieszka obecność Boża w formie chwały Szekiny. Wrócimy do tego za chwilę. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na to, że Bóg chce przebywać ze swoim ludem i umożliwić mu bycie z nim, nawet jeśli dla ich bezpieczeństwa oddziela ich od niego szereg zasłon. Gdy zbliżamy się do budynku, zauważamy, że świątynia jest otoczona wysoką, białą, lnianą ścianą. Biały kolor symbolizuje moralną czystość, sprawiedliwość i niewinność. Przesłanie wysokiej, białej ściany jest jasne. Znajdujemy się po drugiej stronie niewinności, na zewnątrz sprawiedliwości. Jesteśmy grzesznikami oddzielonymi od Boga naszym brakiem podobieństwa do Jego charakteru, czyli brakiem miłości. Zauważamy, że Bóg zadbał o drzwi nadziei, punkt dostępu, ponieważ po wschodniej stronie, w białej ścianie, znajduje się przejście w postaci pięknej kotary, która oprócz bieli posiada dodatki w kolorze niebieskim, fioletowym i czerwonym. Gdy wchodzimy przez tę zasłonę, stajemy przed dużym miedzianym ołtarzem. Jest tam również kapłan, który prowadzi uroczystość. Widzimy klęczącego mężczyznę, którego ręce spoczywają na głowie małego baranka, niemalże miażdżąc posłuszne zwierzę. Człowiek ten wyznaje swoje grzechy, symbolicznie przenosząc swoją winę na niewinną ofiarę. Następnie kapłan wkłada mu do ręki nóż. Jeden nagły ruch, gardło zostaje podrżnięte, a krew baranka wypływa z jego ciała. Część krwi kapłan nalewa do miski. Nieżywa ofiara zostaje następnie umieszczona na ołtarzu i spalona na popiół. Poruszamy się dalej po tej symbolicznej ścieżce i obserwujemy, jak kapłan umywa swe ręce i nogi w drugim miedzianym naczyniu, znajdującym się na dziedzińcu i nazywanym umywalnią. Następnie przechodzi razem z miską z krwią do pierwszego pomieszczenia świątyni, zwanego miejscem świętym. Stojąc w miejscu świętym, po prawej stronie widzimy złoty stół, na którym leżą dwa stosy świeżo upieczonych podpłomyków. Gdy odwracamy się i patrzymy w lewo, widzimy siedmioramienny świecznik, a na każdym z ramion jasny, migoczący płomień. Obracając się w kierunku, w którym prowadzi ścieżka, dostrzegamy złoty ołtarz, na którym pali się kadzidło, wypełniające pomieszczenie słodkim aromatem. Zauważamy wtedy, że kapłan wykonuje czynności, które wydają się być zaplanowane i przemyślane. Zanurza swoje palce w mistę z krwią i kropi czerwonym płynem zasłonę, która znajduje się za ołtarzem kadzenia. Po cichu odlicza. Raz, dwa, trzy. Zanurza i kropi dokładnie 7 razy. Ciekawi tego, co jest za zasłoną, odsuwamy ją i wchodzimy do drugiego pomieszczenia świątyni, zwanego miejscem najświętszym lub świętym świętych. Znajduje się w nim jeden imponujący przedmiot. Jest to ozdobnie zaprojektowana prostopadłościenna skrzynia, zwana skrzynią przymierza. W środku umieszczone są dwie kamienne tablice, na których Bóg swoim palcem wypisał 10 przykazań. Na jej wierzchu widzimy szczerozłote wieko, zwane ubłagalnią. Po obu stronach skrzyni stoją dwie figury aniołów, również wykonane ze szczerego złota i nazywane dwoma cherubami nakrywającymi. Gdy rozglądamy się dookoła, zauważamy, że na zasłonie i suficie wyhaftowani są złoci aniołowie. Największe wrażenie robi na nas jasne światło promieniujące z pomiędzy dwóch cherubów. To jest właśnie chwała Szekina. Widzialna obecność Boga. Na ścieżce świątynnej wyraźnie rysują się 3 podstawowe etapy lub doświadczenia. Dziedziniec, miejsce święte, miejsce najświętsze. Podsumujmy to, czego dowiedzieliśmy się dotychczas. W świątyni znajduje się droga, ścieżka oraz doświadczenie podróży, które pozwala ludziom na powrót do bezpośredniego, nieoddzielonego żadną zasłoną przebywania w Bożym towarzystwie. Na tym polega Boży plan odnowienia intymności między Nim a nami. Jezus jest podróżą. W Nowym Testamencie dowiadujemy się, że każdy symbol w świątyni wskazywał na Jezusa. Obrazował różne aspekty Jego zbawczej służby dla grzeszników. Po pierwsze, gdy otwieramy Ewangelię Jana, widzimy, że Jezus opisywany jest językiem świątynnym. Zwróćcie uwagę na Ewangelię Jana 1,14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Słowo tłumaczone jako zamieszkało dosłownie oznacza przybytek lub świątynię. Dlatego też w Nowej Biblii Gdańskiej ten werset brzmi: Słowo pełne łaski i prawdy stało się cielesną naturą oraz rozbiło wśród nas namiot. Inny przekład Biblii zawiera jeszcze bardziej osobisty opis. Słowo stało się ciałem i krwią i zamieszkało w sąsiedztwie. Jan mówi nam, po co przyszedł Jezus, abyśmy mogli oglądać chwałę Bożą. Jest to wyraźne odniesienie do chwały Szekiny, która znajdowała się w miejscu najświętszym starotestamentowej świątyni. Tłumacze The Complete Jewish Bible, kompletnej Biblii żydowskiej, zauważyli tę zależność. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób przetłumaczyli ten tekst. Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało z nami. I zobaczyliśmy jego Szechina. Szechina, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełną łaski i prawdy. Zamiar Jana jest oczywisty. Jezus jest rzeczywistością, na którą wskazywała symboliczna świątynia. Jak już zauważyliśmy, Bóg powiedział do Mojżesza w Starym Testamencie: i wystawiał mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Teraz ten sam Bóg pojawił się na świecie i zamieszkał z nami w przybytku z ciała i krwi. Dzięki niemu ludzie są wprowadzeni do świętego świętych w bezpośrednią obecność chwały Szekina. Kiedy głębiej wchodzimy w tekst Ewangelii Jana, zauważamy, że cała ta kwestia zaczyna się rozjaśniać i staje się coraz bardziej niesamowita. W rozdziale drugim czytamy: Jezus odpowiadając rzekł im: zbudźcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Widzimy tutaj, że Jezus wyraźnie określił siebie jako świątynię, na którą wskazywał starożytny przybytek. Przyszedł na świat, aby urzeczywistnić to, czego świątynia była symbolem. Pamiętasz, co czytaliśmy w Psalmie 77, wierszu 13? Twoja droga, o Boże, jest w świątyni. Zwróć uwagę na to, co Jezus powiedział o sobie w Ewangelii Jana 14:6. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus twierdzi, że jest drogą lub też ścieżką, którą przedstawiała świątynia. Istota tej kwestii polega na tym, że cel ścieżki wskazywanej przez świątynię, cel, do którego prowadzi nas Jezus, to niezwykłe miejsce, ale raczej osoba. Jezus mówi, że On jest drogą do Ojca. Świątynia nie przekazuje suchych teologicznych faktów. Prowadzi nas w podróży doświadczenia głębiej i głębiej do serca Boga. I to właśnie Jezus jest tą podróżą. Dosłownie każdy symbol świątyni wskazywał na Niego i Jego wielkie dzieło zbawienia, które podjął, aby sprowadzić nas z powrotem do intymności z Bogiem w wymiarze miejsca Najświętszego. Teraz uważajcie, ponieważ zaczynamy łączyć wątki. Do każdej z 3 części świątyni można było wejść jedynie przez zasłonę. Jezus powiedział o sobie: ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Natomiast apostoł Paweł stwierdził, że dzięki Jezusowi mamy drogę nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Głównym obrzędem w świątyni było złożenie baranka w ofierze na miedzianym ołtarzu. Wskazując na Jezusa jako ofiarę za nasze grzechy, Jan Chrzciciel głosił: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Umywalnia, której używano do ceremonialnych obmywań, wskazywała na Jezusa jako na wodę żywą, a także na kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego. Chleb na stole w miejscu świętym wskazywał na Jezusa, który powiedział: kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ogień 7-ramiennego świecznika był stale podtrzymywany, aby oświetlać świątynię. Jezus powiedział o sobie, ofierze za nasz grzech: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Ołtarz kadzenia wskazywał na szczególny aspekt chrześcijańskiego doświadczenia. Dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych. Aromatyczne kadzidło spalane w świątyni symbolizowało nasze modlitwy wznoszące się do Boga przez Jezusa. 10 przykazań, Boże prawa poświęcające się miłości, trzymano wewnątrz skrzyni przymierza, pokazując w ten sposób Boże pragnienie wypisania zasad Jego miłości w naszych sercach i umysłach. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Opisując swoją drogę tam i z powrotem, od Ojca na nasz świat, a potem znowu do Ojca, Jezus powiedział: wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jezus przyszedł z miejsca Najświętszego do naszego grzesznego, oddzielonego obozowiska tutaj na ziemi. Następnie zawładnął naszymi krnąbrnymi sercami i udał się z powrotem do miejsca Najświętszego, zapraszając nas, abyśmy poszli za Nim drogą, którą nam pokazał. O co więc chodzi w świątyni? Chodzi o Jezusa. Jezusa, który wypełnia różne aspekty swojej misji dla naszego zbawienia. Jezusa, który wprowadza nas krok po kroku w zupełnie odnowiony związek z Ojcem. Historia zbawienia. Cofnijmy się teraz, weźmy głęboki oddech i spójrzmy na świątynię trochę pod innym kątem. Do tej pory zauważyliśmy, że symbolizuje ona osobistą podróż osoby wierzącej w Chrystusa. Ale świątynia przedstawia również całą historię zbawienia. Dziedziniec, razem z ołtarzem całopalenia kieruje naszą uwagę na rok 31 naszej ery, gdy zamiast nas ukrzyżowany został Jezus. Po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, gdzie przyjął rolę naszego niebiańskiego, najbliższego kapłana w miejscu świętym, prawdziwego przybytku w niebie. Ten etap jego służby rozpoczął się w 31 roku naszej ery i trwał aż do 1844 roku, w którym przeszedł do miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni, gdzie rozpoczął ostatni etap swojej służby w roli najwyższego kapłana. Podczas rocznego kalendarza żydowskiego miały miejsce dwie podstawowe służby, przedstawiające historię odkupienia – służba codzienna i roczna. Służba codzienna, która została przedstawiona w Księdze Kapłańskiej, była prostym, ale bardzo znaczącym zbiorem obrzędów ceremonialnych. Polegała ona na tym, że kapłan regularnie składał ofiary za grzechy ludzi i symbolicznie przenosił je na świątyniu, kropiąc krwią zasłonę przed miejscem najświętszym. Wskazywało to na doskonałą ofiarę za grzech, która miała zostać złożona przez Chrystusa, gdy umrze na krzyżu. Z tej codziennej, symbolicznej służby wypływa wprost genialna lekcja. Podczas gdy okoliczne narody pogańskie, zachęcane do tego przez demony przybierające postać bóstw, praktykowały makabryczne ofiary z ludzi, Hebrajczycy za pośrednictwem świątyni uczyli się, że Bóg odda siebie samego, aby cierpieć i umrzeć za ludzkość. Bóg oznajmiał tę niesamowitą prawdę, że na nasze zbawienie nie możemy zarobić, składając jakąkolwiek ofiarę. Boga nie można przebłagać, ponieważ On już nas kocha. Nie musimy naszymi uczynkami przekonywać Go, aby nas zbawił, ponieważ On już zdecydował się nas uratować za cenę, którą sam zapłacił. W ciągu całego roku, każdego dnia powtarzano ten obrzęd, utwierdzając w umysłach ludzi przekonanie, że Bóg poniesie wszelkie ofiary potrzebne dla naszego zbawienia. Ten obrządek był stałą, otwartą deklaracją Boga, który mówi: kocham Cię tak bardzo, że aby uratować Cię od grzechu i śmierci, jestem gotów cierpieć i umrzeć. Służba roczna została opisana w 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Ostatniego dnia rocznego cyklu ofiarniczego w symbolice świątyni następował wielki finał. Wydarzenie to nosiło nazwę Jom Kippur, Dzień Pojednania. W tym kulminacyjnym punkcie miała miejsce szczególna ceremonia symbolizująca ostateczne rozwiązanie problemu grzechu, zupełne zadośćuczynienie i całkowite unicestwienie zła. Gdy cały Izrael był zebrany przed świątynią, przyprowadzano do najwyższego kapłana dwa kozły. Jeden był przeznaczony dla Pana, a drugi jako kozioł ofiarny dla Azazela, określenie z języka hebrajskiego. Kozioł dla Pana był zabijany, ponownie wskazując na ofiarę Chrystusa na krzyżu jako jedyny sposób zbawienia. Po raz kolejny Bóg mówił: ja, nie ty. Ja złożył ofiarę za twoje zbawienie, nie ty. Część krwi kozła dla Pana wnoszono do miejsca najświętszego i 7 razy kropiono nią ubłagalnię, znajdującą się nad prawem Bożym, co wskazywało, że dokonano ostatecznego i pełnego zadośćuczynienia za wszystkie grzechy, które naród izraelski wyznawał przez cały rok podczas służby codziennej. W ten sposób Dzień Pojednania był równoznaczny z ostatecznym, nieodwracalnym wyrokiem na korzyść ludzi, ich zbawienia oraz ich doskonałej opinii w oczach Bożych. Następnie najwyższy kapłan kładł obie ręce na głowie kozła dla Azazela i wyznawał nad nim grzechy całego ludu. Kozioł dla Azazela nie był zabijany, wręcz przeciwnie, wyprowadzano go na pustkowie, aby w samotności zginął na pustyni. Ponieważ kozioł ofiarny wyraźnie nie był kozłem dla Pana, a jego krew nie była przelana na ofiarę, Azazel musi symbolizować inną postać, która poniesie konsekwencje istnienia zła i upadku ludzkości. Starożytni Hebrajczycy rozumieli, że Azazel symbolizował szatana, autora zła i kusiciela ludzkości. Żydowscy uczeni do dzisiaj nauczają w ten sposób. Widzimy więc, że Dzień Pojednania wskazywał na dzień ostatecznego rozrachunku lub sądu, podczas którego los każdego zostanie przypieczętowany, a szatan poniesie odpowiedzialność za zło jako jego autor. Wizja sądu sprawia, że niektórym ludziom śnią się koszmary. A jednak właśnie tutaj możemy zobaczyć jeden z najpiękniejszych obrazów Boga, jaki możemy sobie wyobrazić. Sąd. Jan przedstawia sąd za pomocą serii wnikliwych obrazów. Spróbujmy podążyć za jego nakierowaną na Ewangelię logiką. W pierwszym liście Jana 3:20-21 mówi: jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. Po pierwsze, Jan chce, abyśmy wiedzieli, że wewnętrzne poczucie potępienia stanowi naturalną odpowiedź na problem grzechu. Tak, nasze serce nas potępia i słusznie, przecież jesteśmy grzesznikami. Na naszych sumieniach ciąży poczucie winy za zło, które popełniliśmy. Ale chwilę później Jan mówi, Bóg jest większy niż serce nasze. Oznacza to, że Boża miłość jest potężniejsza niż odczuwane przez nas potępienie. On wie wszystko o mnie i o Tobie, a mimo to nas kocha. Gdy w to uwierzymy, nasze serca przestaną nas potępiać i będziemy mogli śmiało stanąć przed Bogiem. W rozdziale 4 Jan rozwija tę myśl. Postarajcie się zrozumieć każdą linijkę. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Ale niesamowity obraz. Niezachwiana ufność w dzień sądu, bez strachu i niepewności. Po prostu niezachwiana ufność. Ale jak to możliwe? Jan uczy nas tutaj czegoś, co jest absolutnie nieodzowne, aby we właściwy sposób zrozumieć kwestię sądu. Chce, abyśmy uświadomili sobie, że gdy jesteśmy ugruntowani w Bożej miłości, gdy poznamy i uwierzymy w miłość, którą Bóg ma do nas, mamy niezachwianą ufność w dzień sądu. Boża miłość usuwa bojaźń z naszych serc i zajmuje całą wewnętrzną przestrzeń emocjonalną. Nie przychodzę na sąd z pewnością własnej sprawiedliwości, ale całkowicie polegając na Jego sprawiedliwości. Na tym polega cudowny sekret miejsca Najświętszego, rozkoszna prawda o dniu pojednania. Gdy wchodzimy na sąd do tego najskrytszego pomieszczenia, widzimy, że nad prawem Bożym, które stanowi najwyższy standard sądu i sprawiedliwości, znajduje się pokryta krwią ubłagalnia. Właśnie tutaj, w tej symbolice, zawarta została wielka prawda o Chrystusie, naszej sprawiedliwości. Łaska Boga stanowi odpowiedź na prawo, które wytyka nasz grzech i określa naszą winę. Jezus żył życiem doskonałej sprawiedliwości i Bóg postrzega mnie jako sprawiedliwego w Nim. Jezus umarł za mnie. Jego krew została za mnie przelana, pokazując, że Boża miłość usuwa mój grzech i winę. Paweł przedstawia to w następujący sposób. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Tak brzmi dobra nowina, która zapiera dech w piersiach. Jednak w całym tym jasnym świetle na temat Bożego miłosierdzia kryje się niebezpieczeństwo i ostrzeżenie. Jakub mówi, że istnieje jeden sposób, aby zniweczyć moc Bożej łaski dla nas podczas sądu, a jest to brak miłosierdzia wobec innych. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Jeżeli potępiam innych za ich grzechy, pokazuję, że tak naprawdę nie przyjąłem Bożego miłosierdzia w stosunku do moich grzechów. Boże miłosierdzie dla mnie jest obecne na sądzie, ale nie będę w stanie go dostrzec, jeśli odwrócę od niego swój wzrok i nie okażę miłosierdzia innym. Traktując ludzi w niewłaściwy sposób, buduję umysłowe i emocjonalne mury, które przesłaniają mi widok na Bożą miłość do mnie. Potępianie innych za ich występki wytwarza w psychice wąskie korytarze. Zbyt wąskie, żeby dostrzec lub przyjąć Boże miłosierdzie. Jest więc oczywiste, że krytykanckie nastawienie do innych to najbardziej niebezpieczna postawa, jaką może przyjąć człowiek. Prawda o sądzie stanowi wezwanie do przyjmowania i okazywania miłosierdzia. I to czyni ją bardzo dobrą nowiną, chyba że zdecyduję się na życie wypełnione potępianiem innych. Po co jednak iść w tym kierunku? Istnieje przecież piękna, uzdrawiająca ścieżka, która znajduje się tuż przed każdym z nas w Chrystusie. Rozpoczyna się od wejścia przez drzwi Jego zapraszającej miłości. Następnie prowadzi do ołtarza ofiarniczego, przy którym czeka całkowite przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Później do umywalni, w której nasze sumienie może zostać oczyszczone z winy. Do miejsca świętego, gdzie możemy nakarmić się chlebem życia, znaleźć się w promieniującym świetle Bożej dobroci emanującej z Jezusa i wznieść do Boga nasze wdzięczne modlitwy, przesiąknięte aromatem sprawiedliwości Chrystusa. Aż w końcu dotrzemy do miejsca Najświętszego, gdzie zostaniemy osądzeni przez Boga i ułaskawieni na wieki, a Jego prawo miłości zostanie wypisane w naszych sercach. Chodźcie, rozpocznijmy podróż, którą proponuje nam